Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Michalak, zatytułowanej Zacisze Gosi. Czyta Kamila Brodacka. Nie jest ważne, ilu minie obojętnie czyjeś nieszczęście. Ważne, czy ty się zatrzymasz. Katarzyna Michalak. Rozdział pierwszy. Leśny dzwonek. Śliczna, bardzo delikatna roślina, którą spotkać można w lesie lub na łące. Na wysmukłej łodyżce, zdobnej kilkoma podłużnymi listkami, kołyszą się niebieskie, czasem błękitne lub lawendowe dzwoneczki o pięciu prążkowanych płatkach. Kwiatki te nie pachną może odurzająco, jak wspaniałe róże czy choćby konwalie, ale ich urok i subtelne piękno zachwycają. Bez błękitnych dzwonków zawieszonych na zielonych łodyżkach nasze lasy byłyby znacznie uboższe. Los tak przewrotnie kieruje ludzkimi krokami, że bezwiednie, czyniąc dokładnie to, co on chce, wchodzimy w jego pułapkę. Dlaczego Gosia Bielska, żona bogatego i wpływowego dyplomaty, zamiast udać się na spotkanie z przyjaciółkami taksówką, wsiadła tego ranka do londyńskiego metra? Dlaczego ten jeden raz nie zważała na swoje wygody i bezpieczeństwo, nosząc pod sercem maleńkiego chłopczyka, wymarzonego synka, o którego drżała przez tyle miesięcy? Co skłoniło rozważną, nieryzykującą, bez potrzeby kobietę do zmiany wygodnej limuzyny na zatłoczony, duszny wagon podziemnej kolejki? Małgosia, próbująca odnaleźć odpowiedź na te pytania w każdą bezsenną noc, a tych nocy przez ostatnie 5 lat było o wiele za dużo, mogła powiedzieć jedynie: nie wiem, takie było moje przeznaczenie, taki był mój los. Gdyby nie stało się to owego lipcowego dnia w Londynie, zapewne zdarzyłoby się kiedy indziej. To było jedyne pocieszenie dla kobiety, która tego dnia straciła nienarodzonego synka. Zdrowie, a w konsekwencji tego wszystkiego także męża i spokojny, szczęśliwy dom. I wolność, bo demony, z którymi zmagała się od tamtego strasznego dnia, zamknęły Małgorzatę w 4 ścianach domu, który jej przyjaciółkom przypominał grobowiec. Kto z własnej woli zamknąłby się za życia w grobowcu? Czy uczyniłaby to młoda, śliczna kobieta? Tak. Jeśli miałaby takie poczucie winy za śmierć synka i odejście męża, jakie miała Małgosia. Tak, bo mogła sobie wymawiać, że to los czy przeznaczenie, ale prawda była inna. Tamtego lipcowego dnia Gosia Bielska dokonała takiego, a nie innego wyboru. A za złe wybory płaci się czasami wysoką cenę. Najwyższą. Czy mogła jednak przewidzieć, jak skończy się ta niewinna przejażdżka metrem? Pociąg mknął podziemnymi tunelami, pełen na wpół śpiących ludzi. Było przed 9, ale że Londyn lubił balować do późna w nocy. Pasażerowie podziemnej kolejki łapali ostatnie chwile odpoczynku przed długim dniem pracy. Gosia wsiadła kilka stacji wcześniej. Jakiś uprzejmy młodzieniec ustąpił jej miejsca, widząc pokaźny brzuszek rysujący się pod kwiecistą tuniką. Mieszkała w tym mieście od 2 lat, a jeszcze nigdy nie jechała londyńskim metrem. W ogóle nie korzystała z komunikacji miejskiej, wszędzie wożona samochodem służbowym albo taksówką. Rozumiesz, kochanie, tłumy, terroryści i zamachy, tłumaczył jej mąż. Dziś jednak coś kazało Małgorzacie wyłączyć telefon w momencie, gdy miała wezwać taksówkę i skierować się do najbliższych schodów oznaczonych niebieskim napisem Underground w czerwonym okręgu. Teraz siedziała wygodnie i zerkała na współpasażerów, ciekawa zwykłych Londyńczyków. Tych z wyższych sfer miała dosyć. Spotykała ich na co dzień, jako żona dyplomaty, bywając na przyjęciach i oficjalnych spotkaniach. Jeżeli nie mogła się od nich wykręcić, a czasami mimo zaawansowanej ciąży nie mogła. Przejażdżka metrem i lunch w towarzystwie przyjaciółek z dawnych lat, które nie miały nic wspólnego ze sferami dyplomatycznymi, były dla Gosi miłą odmianą, cichym buntem przeciw napuszonemu towarzystwu, na jakie skazała sama siebie, przyjmując 2 lata temu oświadczyny Mateusza Wielickiego, doskonale zapowiadającego się absolwenta Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Zbuntowana na to jedno przedpołudnie Małgosia siedziała więc w sunącym podziemiach wagonie kolejki, ciesząc się tą chwilą. Kolorowy tłum fascynował ją. Słuchała rozmów w najróżniejszych językach. Patrzyła na kobiety, których twarze ukryte były pod chustami, na mężczyzn w garniturach i zwykłych roboczych ubraniach, próbując zgadnąć, kim są, jakie mają marzenia, czy w ogóle marzą o czymś więcej niż o odfajkowaniu listy obecności, przetrwaniu do wieczora i powrocie tą samą kolejką do domu. Jakiś mężczyzna, mniej więcej w jej wieku, napotkał spojrzenie Gosi i uśmiechnął się do niej. Młodej, ślicznej kobiety, która już niedługo zostanie mamą, obejmującej brzuch tym jedynym w swoim rodzaju obronnym gestem. Odpowiedziała uśmiechem i nagle coś kazało jej wstać. Teraz, natychmiast. Pociąg dojeżdżał do stacji, a Gosia miała przed sobą jeszcze kawałek trasy. Mimo to poderwała się na równe nogi i zaczęła przeciskać przez tłum w kierunku wyjścia. Ten impuls uratował życie jej, ale już nie maleństwu. Nagły błysk był tak jasny, a huk tak potworny, że ludzie umilkli. W następnej sekundzie wagon uniósł się i runął na bok. Gosia razem z resztą pasażerów została uniesiona w górę, szarpnięta w tył i ciśnięta ze straszliwą siłą na sąsiedni tor. Trwało to może 3 uderzenia serca. Następny był krzyk. Krzyk, który wyrwał się z gardeł przerażonych ludzi. A potem huk miażdżonego metalu. I uderzenie, które zebrało największe żniwo. Gosia krzyczała razem ze wszystkimi, a potem razem ze wszystkimi umilkła. Siła uderzenia 2 składów wyrwała ją z wagonu i cisnęła w ciemność. Ocknęła się parę chwil później, gdy gdzieś za nią rozpętało się piekło. Ludzie krzyczeli, jęczeli, wyli, błagali o pomoc. Coś się paliło. Kłęby gryzącego dymu odbierały oddech, wciskając się do płuc. Próbowała zaczerpnąć powietrza, ale zakrztusiła się tylko. Walka o tlen zabrała jej kilka dobrych sekund, gdy wreszcie zaczerpnęła pierwszy haust. Też chciała krzyknąć, zawołać o pomoc, ale spazm bólu, który skręcił jej trzewia, sekundę odebrał Gosi przytomność. Ból jednak nie pozwolił, by zbyt długo trwała w nieświadomości. Wyszarpnął ją z omdlenia, ciskając z powrotem do piekła pełnego jęków i płaczu. Ale tym razem do bólu dołączył strach. Nie, nie o siebie, o dziecko. Małgosia czuła, wiedziała, po prostu była pewna, że jej maleńki, nienarodzony synek umiera. Help! Chciała krzyknąć, ale z jej gardła, palonego przez dym z płonącego wagonu, wydostał się tylko szept. Help me, please. Spróbowała raz jeszcze. Kto by jej jednak słuchał? Wszyscy, którzy byli w stanie komukolwiek pomóc, próbowali wydostać się z gruzowiska na powierzchnię. Instynkt samozachowawczy był silniejszy od altruizmu, a Gosia na dodatek nie wiadomo jakim cudem znalazła się dobrych kilkanaście metrów od pobojowiska w pustoszejącym tunelu. Zbliżało się do niej, zataczając się od kaszlu 2 ludzi. Wyglądali jak monstra, podzierane miejscami z nadpalonych, tlących się jeszcze ubrań. Gosia błagalnie powtórzyła swoje. Help me, please. Pochwyciła jednego z przechodzących mężczyzn za nogawkę spodni. Próbowała unieść się na kolana, wyciągając do niego proszącą dłoń. Spojrzał w dół z niedowierzaniem, strachem, niemal nienawiścią, że coś go zatrzymuje w pędzie i odkopnął kobietę z taką siłą, że potoczyła się w bok, krzycząc z bólu. Pobiegł za oddalającą się resztą. Ona zaczęła płakać cicho, bezradnie. Musiała, po prostu musiała wydostać się stąd, znaleźć pomoc i ratować dziecko. Obróciła się na bok i, wbijając paznokcie w beton, próbowała pełznąć w kierunku czystego powietrza. Ale upadła twarzą w gruzy. Znieruchomiała. Gdy ponownie uniosła głowę, krzyki ucichły. Z najbliższego wagonu metra, obróconego na bok, dobiegały tylko jęki. Takie same, jakie wydostawały się z jej krtani. Help, help me! Błagały głosy rannych i umierających. Ciemność rozjaśniały płomienie dopalających się resztek wagonu i upiorne czerwone lampy awaryjne. Duszący dym unosił się metr nad torami, niczym śmiertelny całun. Gosia patrzyła na to, leżąc na boku. Ona też umierała, razem z maleństwem. Ból rozrywał ją na kawałki, krwawiła. Próbowała zawołać raz jeszcze. Może pomoc już nadeszła, może ktoś ją znajdzie i uratuje chociaż synka. Ale mogła jedynie wyszeptać: "Help me, please." W tym momencie ktoś pochylił się nad nią. Spojrzała w ciemną, osłoniętą chustą twarz, w błyskające białka oczu, dzikie niczym u wściekłego psa. Coś powiedział, szybko, niezrozumiale, gardłowo: "Help me." Wyszeptała niczym modlitwę. Wyciągnął ku niej rozcapieżoną dłoń. Chwycił za pasek torebki. Szarpnął. Gosia jęknęła. Uniósł pięść i uciszył ranną jedynym ciosem. Gdy uniosła powieki, nic się nie zmieniło. Nadal żyła i nadal tkwiła w tym piekle. Sama. Bezbronna. Wykrwawiająca się z każdą sekundą. Nie zważając na potworny ból, znów zaczęła pełznąć w kierunku wagonów. Tam, wśród innych rannych, miała szansę na ratunek. Za sobą usłyszała ciche szuranie. Ktoś nadchodził. Znieruchomiała. Uderzenie, które otrzymała przed chwilą, czego się nauczyło. "Are you alive?" usłyszała w następnej chwili. Ten, kto pytał, pochylił się nad nią. Dotknął jej ramienia. Zapłakała. "Help me," szepnęła. Gdy przyklęknął obok, ujrzała nad sobą twarz tamtego mężczyzny, który uśmiechnął się do niej tuż przed wybuchem. On też ją rozpoznał w tym upiornym czerwonym świetle. "I will help you, hold on," rzucił, chwytając ją za dłoń i ściskając mocno, stanowczo. Powinien się ratować. Przed chwilą sam odzyskał przytomność i sam był ranny. Ale nie mógł przecież zostawić tej kobiety samej. "I'm dying, help my baby," poprosiła. "My leg," wyszeptała w następnej chwili. Nic nie odpowiedział. Widział, nawet w tym niepewnym świetle, że kobieta wykrwawia się ze zmiażdżonej nogi i był pewien, że w tym stanie nie doczeka pomocy. Musiał zatamować czymś ten krwotok i dopiero potem ratować i siebie, i ją. Zdjął z szyi telefon komórkowy, odpiął go, odrzucił nic nie wart kawałek potrzaskanego plastiku i już trzymał w dłoni mocną smycz, którą mógł zacisnąć na poharatanym udzie rannej. Kobieta bez jęku, bez słowa skargi znosiła jego zabiegi, po czym zemdlała. Krew przestała wypływać z rany, ale nie miał wątpliwości, że stan nieznajomej jest ciężki. Powinien ruszyć po pomoc, ale poczeka jeszcze chwilę, aż ranna odzyska świadomość. Nie zostawi jej tu przecież. Może im obojgu uda się dostać do wyjścia? Zdjął marynarkę i okrył nieprzytomną. Tym razem pierwszym uczuciem był nie ból, choć bolało bardzo, lecz panika. Ciemność, dym, krzyki, cierpienie, nieruchome dziecko. I ona sama. Szarpnęła się całym ciałem w kierunku, dokąd poszli tamci. Tam musi być wyjście. Tam jej pomogą. "I'm here. I'm with you. You'll be alright." Usłyszała słowa tego mężczyzny i zapłakała z ulgi. "Hold on." Próbował unieść ją, wziąć na ręce, ale krzyknęła krótko z rozdzierającego bólu. Nie mógł jej ruszyć, jeśli chciałby przeżyła. Mógł tylko okryć ją własną marynarką, trzymać za rękę i powtarzać niczym zaklęcie. "Hold on, don't give up, just hold on." Dziś, 5 lat później, znów trzymał rękę kobiety, której imienia nie znał. Patrzył w te same oczy, płonące w tej samej szczupłej, ślicznej twarzy. I nie wierzył. Po prostu nie wierzył. "Powiedziano mi, że nie żyjesz, że byłem ostatni," wyszeptał z trudem, panując nad łzami wzruszenia. "Mnie powiedziano to samo." Gosia zaciskała palce na jego dłoni tak kurczowo, jak wtedy, w ten straszny dzień. Nie wiedziała, ile godzin czekali na pomoc, ale były to nieskończenie długie godziny. "Szukałem cię w szpitalu," mówił Jakub. Kiwnęła głową. Ona też go szukała. W zamachu tym zginęło jednak wiele osób, setki zostały ranne, zaś ani jej, ani jemu nie przyszło do głowy, by szukać wśród Polaków. Przez wszystkie te godziny mówili do siebie po angielsku, krótkimi, urywanymi słowami, nie przedstawiając się sobie nawet. Jakub próbował utrzymać Małgosię przy życiu, ona zaś traciła co chwila przytomność. A gdy ją odzyskiwała, miała siłę jedynie ściskać jego dłoń, niczym ostatnią nić łączącą ją z życiem. Wreszcie umilkła na dobre, a on zrozumiał, że jeśli nie sprowadzi pomocy, natychmiast kobieta umrze. Wstał i ruszył w kierunku wyjścia z tunelu. Wrócił kilka minut później z dwoma ratownikami. Pochylili się nad ranną i natychmiast rozpoczęli reanimację. Dwóch następnych odciągnęło go i wyprowadziło na powierzchnię. Tam natychmiast położono mężczyznę na noszach i umieszczono w karetce. Więcej kobiety przyszłej mamy, która uśmiechnęła się doń tuż przed wybuchem, nie widział. Aż do dziś. Dzisiaj trzymał ją za ręce, drżącą z niedawnego przerażenia. I patrzył na Gosię jak wtedy w londyńskim metrze, z mieszaniną zachwytu i radości, że widzi ją całą i zdrową. Ile razy o niej myślał, ile razy żałował, że ta młoda, śliczna kobieta wykrwawiła się na śmierć w ciemnym, zasnutym dymem tunelu. I oto miał ją przed sobą, żywą i całą, jeszcze piękniejszą, o ile to możliwe. Tylko... Twoje dziecko? Musiał zapytać. Pokręciła głową i zaczęła cicho płakać. Jak wtedy. Ból wrócił. Przytulił ją, tak po prostu, i pozwolił, by płakała. By raz jeszcze opłakała śmierć synka. Kamila stała pod drzwiami tak, jak Jakub zostawił ją parę minut temu, gdy pojawiła się Gosia, ściskając w pobielałych palcach akt notarialny i patrząc to na niego, to na przyjaciółkę. Gdy usłyszała magiczne "Hold on, don't give up", domyśliła się, że to Jakub był przy Gosi wtedy w londyńskim metrze, co zakrawało na cud, ale życie jest pełne takich cudów. Oczywiście Kamila była głęboko wzruszona i tym gestem, i tymi słowami, ale czuła podświadomie, że przyjaciółka odbiera jej, Kamili, ważny moment w życiu i wzruszenie powoli ustępowało miejsca żalowi, może nawet złości. Ta chwila... Chwila odnalezienia dawnej miłości powinna należeć tylko do niej. Później, gdy powiedzą sobie z Jakubem to, co winno być powiedziane, odda go Małgosi raz na zawsze. Ale w tym momencie, na który czekała tyle lat, tyle nieskończenie długich lat, pragnęła go tylko dla siebie. Jednak nic nie mogła poradzić, że los zadecydował inaczej. Westchnęła z głębi duszy. Oderwała wzrok od tamtych dwojga, obejmujących się tak ciasno, jakby byli kochankami. I spojrzała na trzymaną w rękach teczkę. Po raz trzeci otworzyła ją i, nie bardzo wiedząc, co dalej ze sobą robić, zostać czy odejść, zaczęła czytać akt darowizny domu przy ulicy Leśnych Dzwonków 3 w Milanówku, którą to nieruchomość Jakub Kiliński darowuje. Kamila wciągnęła powietrze. Jej źrenice rozszerzył szok. Przeczytała raz jeszcze, nie wierząc w to, co widzi, i pobladła śmiertelnie, nagle wszystko zrozumiawszy. Uniosła oczy i napotkała spojrzenie Jakuba, nadal tulącego Małgorzatę. Widział, jak niedowierzanie w spojrzeniu Kamili zmienia się w błagalną prośbę, by zaprzeczył, ale przybył tu po to, by wyjaśnić wszystko raz na zawsze, od początku do końca. Skinął głową. To wszystko było prawdą. Kamila krzyknęła cicho z niewypowiedzianym bólem i wybiegła z domu wprost w lejące się z nieba potoki deszczu. Dogonił ją na ścieżce prowadzącej do furtki. Obrócił do siebie szarpnięciem za ramię i chciał coś powiedzieć, ale strzeliła go w twarz. Nie próbował jej powstrzymać, gdy uderzyła raz jeszcze. Zasłużył na to, ale już gdy próbowała wyrwać ramię z uścisku jego palców, nie ustąpił. Puść, bydlaku, zawyła nieomal. Daj mi spokój. Puść! Wrócimy do domu i porozmawiamy na spokojnie. odparł cicho, a ona usłyszała go mimo panującej dookoła nawałnicy. Nie chcę z tobą rozmawiać. Miałeś czas, miałeś pieprzone 8 lat, by wszystko wyjaśnić. Pisałam do ciebie, niemal dzień w dzień, ale milczałeś, by po 8 cholernie długich latach przyjść jakby nigdy nic i wręczyć mi to? Spoliczkowała go po raz trzeci, aktem notarialnym, który ściskała w ręku. I nagle nogi się pod nią ugięły. Upadłaby, gdyby jej nie podtrzymał. Kamila, wszystko ci wyjaśnię, tylko proszę, wróćmy do domu. Uniosła na nie złote oczy, w których dawno temu zakochał się do nieprzytomności. I wyszeptała ustami mokrymi od deszczu i łez. Zostaw mnie. To nie jest mój dom. W odpowiedzi potrząsnął nią za ramiona i rzekł twardo. Już jest. Szarpnęła się ponownie. Furtka za jej plecami zakrzypiała i uchyliła się. Łucja Jadwisińska, która bez zapowiedzi przyjechała dziś do Warszawy, próbując schronić się przed potokami deszczu pod parasolem, wbiegła na podjazd i na widok obcego mężczyzny, który z zaciętym wyrazem twarzy trzymał Kamilę za ręce, stanęła jak wryta. On obrzucił kobietę obojętnym spojrzeniem, powracając do Kamili. Proszę, wróćmy do domu, powtórzył powoli i stanowczo, bym mógł wszystko wyjaśnić. A ja proszę, żeby pan ją puścił, zaczęła Łucja, ale nie pozwolił jej dokończyć. Po prostu chwycił Kamilę na ręce i podniósł w kierunku schodów. Kobiecie nie zostało nic innego, niż podążyć za nimi. Hol był pusty i gdy zamknęło się drzwi, niemal cichy. Jakub postawił przemoczoną do suchej nitki Kamilę przed sobą i czekał na jej pierwsze słowa. Ale ona stała ze wzrokiem wbitym w granatową teczkę, nie chcąc wierzyć w to, co zawiera. Bo uwierzyć znaczy... Dotykałeś mnie, wyszeptała nagle i w następnej chwili zatkała usta dłonią, by nie krzyczeć. Łucja dopadła dziewczyny, objęła ją, przytuliła, ale Kamila wyrwała się ciotce, nadal patrząc na stojącego bez ruchu Jakuba. Dotykałeś, widziałeś mnie nagą. O Boże, chciałeś, próbowałeś. Zrobilibyśmy to. O mało co ja i ty. Niedowierzanie i szok zmieniły się w przerażenie. Ty bydlaku, ty sukinsynu. Nagle zwróciła się do Łucji. Wiesz, kim on jest? I nie czekając na odpowiedź, rzuciła z nienawiścią. To mój ojciec. Łucja zachwiała się jak od uderzenia. Kamila zaś dodała, znów patrząc na Jakuba. Gdybym wtedy nie uciekła, tatuś, kochający ojczulek, zgwałciłby córeczkę. On mierzył dziewczynę lekko zmrużonymi oczami. Milczał. Od kiedy wiedziałeś? Chciała krzyknąć, ale zaciśnięte gardło przepuściło tylko pełen bólu szept. Bała się, że on miał tę świadomość od samego początku, gdy tylko Kamilę poznał. Może nawet wcześniej, ale odrzekł zimno. Twoja matka uświadomiła mi to następnego dnia. Rozdział 2. Zawilec gajowy, zwany także anemonem. Śliczny, delikatny, biały kwiatek, pojawiający się w naszych lasach wczesną wiosną, o 6 płatkach otaczających żółty środek z mnóstwem osypanych pyłkiem pręcików. Liście, ciemnozielone, przypominające kształtem dzikie wino, jeszcze dodają tej roślinie uroku. Gdy tamtej nocy, 8 lat temu, Jakub wrócił do domu, pozostawiając Kamilę, na szczęście nietkniętą. Pod drzwiami domu długo nie mógł zasnąć. Pragnął tej dziewczyny, kochał ją. To nie ulegało wątpliwości. Ona również go kochała, jeżeli jednak chciał pozostać w zgodzie ze swoim sumieniem. Kamila nie była pokroju kobiet, z którymi Jakub obcował do tej pory. Przyjaciółki jego matki brały sobie nastoletniego chłopaczka od tak, niczym ciastko na deser, gdy tylko został przez jedną z nich rozdziewiczony. Miał wtedy 14 lat. Był nieomal dzieckiem, ale nadmiernie rozwiniętym i przedwcześnie dojrzałym. Hormony w nim buzowały i wystarczyło, że któregoś dnia jedna z tamtych, lekko podpita, wyciągnęła do chłopaka rękę, A gdy podszedł, bezceremonialnie wpakowała mu ją w spodnie, by stracił panowanie nad własnym ciałem. Parę chwil potem stracił także niewinność i młodzieńcze złudzenia. Od tej pory Jakub lubił towarzystwo dojrzałych kobiet. Kobiet, które wiedzą, czego chcą, potrafią się kochać i są tak bezpruderyjne, jak tylko młody chłopak może to sobie wymarzyć. Czerpał więc z życia to, co najlepsze. Umiał uwodzić, ale od rówieśniczek trzymał się z daleka. To były dopiero dzieciaki. Same kłopoty z nimi. Romantyczne trzymanie się z nastolatką za rączki już Jakubowi nie wystarczyło. On chciał dużo więcej i dużo szybciej, choć czasem dość miał łatwych kobiet, które rozkładały przed nim nogi, gdy tylko matki nie było w domu. Jakub był myśliwym, zdobywcą. Pragnął osaczać ofiarę, podchodzić ją tak, by nie wiedziała, że wpada w jego sidła. Ona była wymarzoną zdobyczą. 16-letni wtedy Jakub wiedział to od chwili, gdy przestąpiła próg klasy. Piękna, delikatna i szczupła, niemal eteryczna, o zadziwiających złotych oczach i pełnych ustach, których aż chciało się skosztować. Położyła na biurku dziennik, na oparciu krzesła powiesiła torbę i zwracając się do wpatrzonych w nią 32 uczniów, rzekła z nieśmiałym uśmiechem: przez kilka miesięcy będę zastępowała waszą wychowawczynię. Nazywam się Aniela Jadwisińska. W uczuciu młodego chłopaka do nauczycielki nie było wyrachowania. Jakub zakochał się w swej wychowawczyni jak wszyscy chłopcy w klasie. Jednak tylko on wiedział, jak zdobyć coś więcej, o wiele więcej niż jej zdawkowy uśmiech. Uwodził swą ofiarę przez wiele, wiele tygodni. Cierpliwie, bez pośpiechu, przełamując jej wrodzoną nieśmiałość. Na wycieczkach starał się być jak najbliżej niej. W klasie wodził za nią spojrzeniem błękitnych oczu. Przypadkowe dotknięcie jego dłoni wywoływało rumieniec na jej policzkach. Ale nie był to rumieniec gniewu. Był najprzystojniejszym chłopakiem w szkole. I nauczycielce mimo wszystko pochlebiały żarty koleżanek, że piękniś Kiliński stracił dla ciebie głowę. Aniela miała jednak niewzruszone zasady moralne. Uczeń był uczniem. Koniec, kropka. Do czasu. Gdy wychowawczyni wróciła z urlopu i zastępstwo dobiegło końca, Jakub przeraził się, że utraci szansę. Szansę na co? Na seks z nauczycielką czy na miłość Anieli Jadwisińskiej? Nie zastanawiał się nad tym. Musiał, po prostu musiał ją zdobyć. Jedynym sposobem na zbliżenie się do ofiary były korepetycje. Ale matka nie kwapiła się z ich opłaceniem, więc sam zaczął zarabiać pokątnie pieniądze. Wreszcie stać go było na to, by poprosić nauczycielkę o pomoc w matematyce. Aniela powinna była odmówić. Gdyby wiedziała, do czego to doprowadzi, odmówiłaby na pewno. Ona jednak zgodziła się chętnie, zbyt chętnie. I bynajmniej nie chodziło jej o dodatkowy zarobek. W tym niewielkim miasteczku, które bez entuzjazmu przyjmowało obcych, czuła się przeraźliwie samotna. Ją, do niedawna najbardziej lubianą studentkę na roku, traktowano tutaj niczym trędowatą. Owszem, tolerowano ją w szkole i do grona nauczycielskiego przyjęto. Bądź co bądź odciążała koleżanki i kolegów w użeraniu się z uczniami. Ale już poza szkołą ledwie odpowiadano na jej pozdrowienia. Towarzystwo uroczego Jakuba, którym mogłaby się cieszyć także po lekcjach, wydało się Anieli Jadwisińskiej darem niebios. Z chęcią zgodziła się więc pomóc chłopakowi w nauce. On zaś, gdy tylko kobieta przestąpiła próg jego domu, pustego, cichego domu, nie rzucił się na nią i nie wziął w holu. Przynajmniej wtedy jeszcze nie. Za to uniósł dłoń Anieli, wtulił gorące usta w jej wnętrze i rzekł niskim, zmysłowym głosem: kocham panią. Chciałem, by pani o tym wiedziała. A potem puścił bezwładną dłoń oniemiałej kobiety. Spojrzał w jej złote oczy smutnym, pełnym beznadziei wzrokiem i zaprosił do swego pokoju. Aniela, przyciskając dłoń do mocno bijącego serca, wahała się przez chwilę. Oczywiście nie bała się, że chłopak zrobi jej krzywdę. Mogła uciec w każdej chwili, bała się uczucia, które zrozumiała to przed chwilą. Żywiła do tego młodego mężczyzny. Mimo to ruszyła za nim. Reszta wieczoru minęła im na nauce matematyki. Jakub ani jednym słowem, ani jednym gestem nie nawiązał do swego wyznania. 2 godziny spędzili sam na sam, pochyleni ku sobie nad zeszytami i książkami. Jeżeli dotykali swych dłoni, to przypadkiem. Jeżeli patrzyli sobie w oczy, to niewinnie. Ona pytając, czy rozumie materiał, on przytakując. Jednak gdy czas minął, a Jakub odprowadzał nauczycielkę do drzwi, ponownie ujął jej dłoń, przycisnął do ust i trzymał tak przez chwilę. A ona na to pozwoliła. Jakub już wiedział, że wcześniej czy później Aniela Jadwisińska będzie jego. Przez cały tydzień mijali się na szkolnych korytarzach, jak gdyby nigdy nic. On mówił grzecznie dzień dobry, ona odpowiadała skinieniem głowy i uśmiechem. Ale oboje nie mogli się doczekać następnego piątku. Jakub był ciekaw, czy nauczycielka przyjdzie, Aniela zaś nie rozumiała, co się z nią dzieje. Po prostu nie mogła tego pojąć. Była 26-letnią poważną kobietą, która miała za sobą kilka studenckich flirtów i żadnej wielkiej miłości. Wierzyła w nią, wierzyła całym sercem, ale na pewno nie była to miłość do 10 lat młodszego dzieciaka, jej ucznia na miłość boską. Bo przecież nie jest to żadna miłość, Anielo Jadwisińska, strofowała się w następnej chwili. Nawet nie zauroczenie, zainteresowanie Jakuba pochlebia ci, tylko tyle. Lubisz jego towarzystwo, bo jest wyjątkowo uroczym młodym człowiekiem, ale nic więcej. I radzę ci, moja droga, by tak pozostało. Nie możesz zacząć go unikać, bo zbyt wiele może sobie chłopaczyna pomyśleć. Po prostu bądź miła, jak zawsze. I była miła. Aż do piątku, gdy ponownie spotkali się w jego domu. Tak jak poprzednio, pustym i cichym. A on ujął jej dłoń i uniósł do ust. Aniela zaś nie była zdolna do tego, by wyrwać rękę i wyjść, bo nogi się pod nią ugięły. Do tej chwili nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo jest samotna i jak bardzo brakuje jej mężczyzny. Mężczyzny na Boga! Coś zakrzyczało w jej duszy. A nie nastolatka, nie twojego ucznia! Proszę wybaczyć, ale marzyłem o tym przez cały tydzień. Rzekł cicho, podnosząc na kobietę błyszczące w mroku oczy. I ponownie wtulił usta, gorące, namiętne, w zagłębienie jej dłoni. Czuła na swej skórze żar bijący od tego chłopaka. Czuła ten żar w swym wnętrzu. Ogarniał powoli ją, a ona nie miała sił, albo nie chciała z nim walczyć. Przecież to jedynie niewinna miłość, jakże banalna. Ucznia do nauczycielki, niewinne zauroczenie. Gdy Jakub Kiliński posunie się choć krok dalej, ona... Tydzień później, zaraz po tym, jak pieścił ustami wnętrze dłoni kobiety, zaczął całować gładką, pachnącą i rozpaloną skórę nadgarstka, czując pod wargami oszalałe pulsowanie jej krwi. A gdy Aniela nie zaprotestowała, bo gorące pragnienie odebrało jej głos, ujął drobną, ładną twarz kobiety w dłonie i pochylając się ku niej, bo była dobre pół głowy od niego niższa, lekko, pytająco pocałował jej usta. Bezwiednie rozchyliła je. Złote oczy pociemniały z pożądania. Nie musiała nic mówić. Zaczął całować tak, jakby to był pierwszy i ostatni pocałunek w ich życiu. Tak, aż obojgu zabrakło tchu. Aż ona zaczęła omdlewać pod jego dłońmi, a on z trudem pohamował się, by nie zerwać z niej sukienki i nie kochać Anieli tutaj, w holu, gdzie mógł ich nakryć byle listonosz. Jakub wiedział jednak, że gdy posunie się jeszcze dalej, ofiara zlęknie się i umknie, a jemu jeden jedyny, choćby nie wiem jak namiętny pocałunek, nie wystarczył. Musiał zdobyć tę kobietę całą i do końca. Musiał posiąść jej ciało, serce i duszę. Tego właśnie pragnął. Oderwał się teraz od jej ust, choć nie było to łatwe, bo męskość niemal rozrywała mu spodnie. Przepraszam panią z całego serca, rzekł urywanym, ochrypłym głosem. Miłość odbiera mi rozum, przepraszam. Cofnął się o krok i patrzył, jak kobieta z trudem łapie oddech. Nigdy więcej tego nie zrobię. Obiecał. Choć oboje wiedzieli, że owszem, za tydzień, może nawet wcześniej, on spróbuje ponownie. A ona, tak jak dziś, mu na to pozwoli. I nie wiadomo na co jeszcze. Aniela straciła dla Jakuba głowę. Od co? A Jakub? gdy oddała mu się tydzień później, a potem zasnęła w jego ramionach, czuł smak zwycięstwa. Owszem, bo oto zdobył niedostępną, wydawałoby się, świętość. Nauczycielkę, kobietę z zasadami, 10 lat od niego starszą, ale i ogromną czułość, bo rzeczywiście ją kochał. Tak się przynajmniej temu 16-latkowi wydawało. W tygodniach, które nadeszły, kradli chwile szczęścia, gdy tylko było to możliwe. W szkole i poza nią udawali, że siebie nie zauważają. Zwykłe chłodne dzień dobry i skinienie głowy to wszystko, co mieli dla siebie, gdy ktoś mógł ich obserwować. Za to w domu Jakuba, gdzie zaczęli spotykać się tak często, jak tylko nieobecność matki chłopaka na to pozwalała, Aniela przekraczała próg, zamykała za sobą drzwi i w następnej chwili tonęła w ramionach Jakuba, całując go żarliwie, niemal z rozpaczą, podczas gdy on gorączkowo zdzierał z niej ubranie, nie tracąc ani chwili ukradzionej losowi. Często brał ją jeszcze w holu, opartą plecami o ścianę, oplatającą udami jego lędźwie, ramionami jego ramiona. Czasami obojgu udało się powstrzymać na tyle, że docierali do pokoju chłopaka. I tam przez 2 godziny oddawali się sobie nawzajem, bez słowa, z jakąś determinacją czy rozpaczą, wiedząc, że każda chwila może być tą ostatnią. Tak właśnie było. Oboje zdawali sobie sprawę, że wcześniej czy później zaczną się plotki, ktoś ich przyłapie. I co wtedy? Czy głupi dzieciak, jakim dla matki był Jakub, zawalczy o swoje szczęście u boku kobiety o 10 lat starszej? A czy ta kobieta potrafi rzucić swą miłość do 10 lat młodszego kochanka na żer mieszkańcom małego miasteczka, u których nie znajdzie tolerancji ani zrozumienia? Żadne z nich nie było na to gotowe. Żadne z nich nie chciało zmian. Zmiany zaś nie zamierzały pytać ani jego, ani jej. Po prostu nastały wraz z 2 kreskami na teście ciążowym, po które Aniela pojechała do Warszawy, bo gdyby kupiła go w jedynej aptece w miasteczku, następnego dnia wszyscy wiedzieliby, że Jadwisińska, tak, ta świątobliwa, niedotykalska Jadwisińska, jest w ciąży. Ciekawe z kim? I w końcu ktoś przypomniałby sobie, komu pani nauczycielka coraz częściej i z coraz większym oddaniem udziela korepetycji. Gdy Aniela ujrzała owe magiczne 2 kreski, pociemniało jej w oczach. Zlinczują ją. Koledzy i koleżanki z pracy, dyrekcja, rodzice uczniów, sąsiedzi po prostu ją zlinczują, gdy padnie choć cień podejrzenia, że zaszła w ciążę z uczniem. A Jakub? O nim pomyślała w następnej chwili. Co zrobi ten niewinny 100-letni chłopak, gdy się dowie, że na progu dorosłego życia zostanie ojcem? Czy ona, Aniela, może go obciążać taką odpowiedzialnością? Przez długie chwile, najdłuższe w jej życiu, patrzyła nieprzytomnym wzrokiem na kawałek białego plastiku, który wydał wyrok na nich dwoje, na ich miłość. Gdy pierwszy szok minął, zadzwoniła do matki i płacząc wyznała jej wszystko. Jeśli liczyła na współczucie czy zrozumienie, przeliczyła się. Matka wybuchnęła gniewem. Na nic się zdało tłumaczenie, że ona, Aniela, kocha Jakuba, a on kocha ją. Starsza kobieta, która przez 10 lat sama była nauczycielką, nie chciała słuchać żadnych wymówek. To twój uczeń, krzyczała w odpowiedzi na wszelkie argumenty Anieli. Nie miałaś prawa nawet na niego spojrzeć inaczej niż na ucznia. A ty? Nie tak cię wychowałam. Nawet pokorne błaganie o wybaczenie i prośba o pomoc nic nie dały. Matka wykrzyczała ostatnie słowa rwącym się głosem. Sama sobie tego piwa naważyłaś, sama je wypij. Nie masz prawa wstępu do mojego domu. Ty lafiryndo bez sumienia. Po czym trzasnęła słuchawką. Jedyną nadzieją Anieli była jej starsza siostra Łucja. Ale rozmowa z nią miała się okazać jeszcze trudniejsza. Bo Łucja nie krzyczała, nie pomstowała, tylko wykrztusiła pełnym niedowierzania głosem. Jesteś w ciąży? Ty, Aniela Jadwisińska, uwiodłaś 16-letniego ucznia i z nim wpadłaś? Na dodatek śmiesz się do tego przyznawać? Może jeszcze ślub z nim weźmiesz w katedrze warszawskiej? Udam, że tej rozmowy nie było. Jutro zadzwonisz do mnie i wyznasz, że parę tygodni temu poznałaś na dyskotece faceta, który cię spił do nieprzytomności i wykorzystał. I to będziesz mówiła każdemu, kto cię zapyta o rosnący brzuch. Rozumiesz? Jeśli choć słowem napomniesz naszej schorowanej matce. Tu Aniela nie zdołała powstrzymać jęku, a Łucja... Ona po prostu się rozłączyła. Aniela wróciła do miasteczka, które przez kilka miesięcy było jej całym światem, czy raczej całym światem był Jakub Kiliński. Tylko po to, by się spakować, złożyć wypowiedzenie i wyjechać, nie żegnając się z nikim, a już na pewno nie z Jakubem. On nie mógł dowiedzieć się nigdy, nigdy, jak gorzkie owoce wydała ich miłość. Takie sekrety wychodzą jednak na jaw, czy tego chcemy, czy nie, a im bardziej są mroczne, tym ich konsekwencje są boleśniejsze, a mogą stać się wręcz śmiertelne. 16 lat później Jakub, który przez całe lata podświadomie szukał swojej pierwszej miłości, jaką była Aniela Jadwisińska, w każdej następnej kobiecie, spotkał na swojej drodze złotooką, jasnowłosą Kamilę Nowodworską i zakochał się w niej bez pamięci. A los miał zadrwić z nich wszystkich jeszcze okrutniej. Powiedziała ci o tym moja matka? Kamila powtórzyła powoli słowa mężczyzny, ale Łucja nie zamierzała czekać na dalsze wynurzenia pana Kielińskiego. Ona wiedziała swoje, bo kilka lat po urodzinach Kamili wyciągnęła do siostry rękę na zgodę i mimo, że ich stosunki nigdy już nie były tak ciepłe jak kiedyś, wysłuchała tego, co Aniela ma do powiedzenia, bez osądzania siostry i bez wydawania wyroków. Z całej opowieści zrozumiała jedno. Jakub Kieliński nie był bezwolną ofiarą wyrachowanej i niewyżytej nauczycielki, której piękno chłopaka, jego młode, chętne ciało przewróciły w głowie. To on był prowokatorem. To on wykonał pierwsze kroki. I jeżeli już ktoś kogoś uwiódł, to Jakub Aniele, a nie odwrotnie. Oczywiście to nie miało prawa w ogóle się wydarzyć. Jeśli jednak już kogoś obwiniać, dziś jednak, w tej chwili, należało chronić tylko i wyłącznie Kamilę. Ta dziewczyna wycierpiała wystarczająco dużo. Jakuba Kilińskiego Łucja przekleła wystarczająco wiele razy, by pozwolić, żeby zranił tę dziewczynę raz jeszcze. Chwyciła Kamilę za rękę i pociągnęła do drzwi. Ten człowiek bredzi, syknęła w stronę Jakuba, patrząc nań z trudem hamowaną furią. Dość już spędziłaś czasu w jego towarzystwie. Idziemy. Ale Kamila chciała wiedzieć. Jeżeli były to brednie, jeżeli akt notarialny, który nadal ściskała w rękach, był jeszcze jedynym ostrzem, jakie Jakub wbijał w jej serce, chciała wiedzieć za co. Dlaczego ten człowiek tak ją krzywdzi? Za co jej tak nienawidzi? By wmawiać jej, że po tym wszystkim, po tamtej nocy, kiedy nieomal mu się oddała, jest jej ojcem. Znów poczuła mdłości na samą myśl, że mogłaby to być prawda. A on rzeczywiście. Wyrwała dłoń z uścisku ciotki i już całkiem spokojna stanęła twarzą w twarz z Jakubem. Po co to robisz? Zapytała martwym głosem. Nic od ciebie nie chcę. Nie będę już pisać maili. Spakuję parę rzeczy, z którymi tu przyjechałam, wezmę psa i zniknę. Ty nic nie rozumiesz. Przerwał jej. Jestem twoim ojcem. Powtórzył z naciskiem słowo po słowie. Chcę, byś przyjęła ten dom jako zadośćuczynienie za te 8 lat milczenia. I jeżeli ktoś ma tu znikać, to ja, a nie ty. Ty w niczym nie zawiniłaś. To ja zachowałem się jak ostatni drań. Twoja matka Aniela... Urwał, a Łucja mimo woli zdziwiła się, jak miękko, z jaką czułością wypowiedział to imię. Kochałem ją. Kochałem was obie. Ale ją... Znów urwał. Mógł dokończyć ją bardziej. Obie na to czekały. Obie były pewne tych słów. Przyszedł tu jednak, by wyznać prawdę. Prawdę, która ciążyła mu od 8 lat. Teraz nadszedł czas na to, by on, Jakub Kiliński, został wysłuchany, osądzony i skazany. Kamila, patrząc na ściągniętą bólem twarzy mężczyzny, twarz, która śniła się jej tyle razy przez te wszystkie lata, w jego pociemniałe oczy, w których widziała ból i strach, zapragnęła nagle, by nie kończył tego, co chciał powiedzieć. By wyszedł i zniknął, jak to już raz uczynił. Zrozumiała w tej chwili, że na sumieniu tego mężczyzny ciąży coś więcej niż opuszczenie nastoletniej kochanki, która okazała się jego córką. Mów! Krzyczała jedna jej połowa. Milcz! Krzyczała druga. Jakub patrzył jeszcze przez moment w złote oczy Kamili, swej córki, oczy tak piękne, jakie miała jej matka. I musiał zgasić ich blask. Nie miał innego wyjścia. Skłamałby, mówiąc, że przez 16 lat, jakie minęły od zniknięcia Anieli z miasteczka i jego życia, nie mógł o niej zapomnieć. Był młody i dość szybko pocieszył się, rozkochując w sobie następną, kolejną i jeszcze inną. Kobiet zainteresowanych pięknym, seksownym samczykiem nie brakowało. Jednak w głębi serca nie mógł wybaczyć sobie, że stracił swą pierwszą wielką miłość. I jej, Anieli, że tak po prostu odeszła, jakby nie łączyło ich nic wyjątkowego. Zostawiła list, w którym prosiła, by Jakub jej nie szukał, by zapomniał. Nie mógł zapomnieć i szukał. Szukał Anieli w każdej następnej. Ale czas płynął nieubłaganie i leczył wszelkie rany. Także te, pozostawione na zranionym ego chłopaka, a potem mężczyznę. Pozostała jedynie obawa przed miłością tak głęboką, jaką zdążył obdarzyć Anielę Jadwisińską, co sprawiło, że Jakub nie potrafił zaangażować się w poważny związek. Gdy tylko czuł, że bliski jest zakochania, że to już nie zauroczenie ani zwykłe pożądanie, ale początek miłości, odchodził, starając się pozostawić po sobie dobre wspomnienia. Dopiero Kamila i jej złote oczy sprawiły, że Jakub zakochał się powtórnie. Na początku nie bardzo mu się to uczucie podobało. Owszem, miły flirt z młodą, śliczną dziewczyną, jak najbardziej. Ale miłość, zobowiązanie, wspólna przyszłość, nic z tych rzeczy. Jednak pragnął Kamili, pragnął jej miłości i ciała tak, że to pożądanie odbierało mu rozum. W tę noc, gdy omal go nie poniosło, zrozumiał, że chce spróbować powtórnie, że gotów jest znów kochać całym sercem, że pozwoli sobie na miłość do tej dziewczyny. Następnego dnia kupił bukiet ciemnoczerwonych róż, które Kamila wręcz uwielbiała. Poczekał, aż dziewczyna wyjdzie z domu, podszedł do domofonu i zadzwonił pod numer jej mieszkania. Gdy odezwała się kobieta, pewnie jej matka rzekł: „Jestem Jakub”. „Jakub?” padło ostrożne pytanie. „Narzeczony Kamili”, dodał. „Chciałbym z panią porozmawiać”. Po drugiej stronie zapadła cisza. Przedłużająca się cisza, ale nie miał tego rozmówczyni za złe. Kamila musiała rodzicom o nim, Jakubie, opowiedzieć, ale czy nazwała go swym narzeczonym? To mogło zaskakiwać. Wreszcie rozległ się brzęk domofonu i chwilę później pukał do drzwi. Otworzyła mu Aniela Jadwisińska. Ręka, trzymająca bukiet róż, opadła bezwładnie. Patrzyli na siebie, jakby jedno i drugie ujrzało ducha. Nie, jakby on, Jakub, ujrzał ducha, zaś Aniela, upiora. „Coś ty powiedział?” odezwała się naraz nieswoim głosem. „Narzeczony Kamili? Czy mogę wejść?” zapytał łagodnie, choć sam również był w szoku. Usunęła się z drogi, a gdy wszedł do środka i zamknął za sobą drzwi, trzasnęła go w twarz tak niespodziewanie i z taką siłą, że wpadł na ścianę. „Coś jej zrobił?” krzyknęła łamiącym się głosem. „Zdążyłeś się do niej dobrać? Mów, łachudro!” Chwyciła go za przód marynarki i niemal uniosła, oszalała ze strachu i odrazy. „Spałeś z moją córką? Mów, bo wezwę policję!” „Aniela, uspokój się! Nie spałem z nią, to porządna dziewczyna, gdy próbowałem...” Puściła go, odepchnęła i zaniosła się szlochem. Stało, osłupiały, zupełnie nie pojmując takiej reakcji. Nagle coś mu zaświtało. Pewne straszne podejrzenie. „Ile ona ma lat?” wychrypiał, bo nagle zaschło mu w gardle. Te niespotykane i barwy złote oczy, takie same jak... „Ile Kamila ma lat?” „Teraz o to pytasz, zboczeńcu? Teraz, gdy próbowałeś dobrać się do mojej 16-letniej córki? Naszej córki?” Nogi się pod nim ugięły. Gdyby nie wsparł się ramieniem o ścianę, ukląkłby obok Anieli. Może właśnie to powinien był zrobić. Może gdyby wziął szlochającą kobietę w ramiona i próbował jakąś ją ułagodzić, zapewnić, że Kamila jest nietknięta, że nic jej, dzięki Bogu, nie zrobił, nie zdarzyłoby się to, co się zdarzyło. Ale on stał, patrząc na Aniele z góry, pobladły, zaciskający usta w wąską kreskę, z bukietem róż w opuszczonej dłoni. „Nie wiedziałem, że mam córkę”, wyzadził, gdy odzyskał głos. „Nie raczyłaś mnie o tym powiadomić”. „Co by to zmieniło?” Poderwała głowę. „We wieku 16 lat stałbyś się przykładnym ojcem i mężem? Nie dałaś mi szansy, bym spróbował. Roześmiała się złym, kpiącym śmiechem. Zmieniłeś się choć na jotę? Powiedz, Jakub, ile dziewczyn miałeś od naszego ostatniego spotkania? Ile czasu zajęło ci omotanie 16-letniego dziecka? Miałeś w ogóle jakieś opory? Sumienie choć szepnęło, że Kamila jest za młoda na takie zabawy? Powiedz szczerze, sukinsynu. Nie waż się tak do mnie mówić. Wycedził dotknięty do żywego. Ona słowem się nie zająknęła, że jest niepełnoletnia, a ja dowodu od niej nie żądałem. Wiedz, że siłą jej do łóżka nie ciągnąłem. Była chętna, niemal chętna jak ty. Aniela poderwała się i rzuciła na niego z pazurami. Wydrapałaby mu oczy, gdyby nie chwycił jej za nadgarski i nie trzymał w żelaznym uścisku dotąd, aż opadła z sił. Pochyliła głowę i zaczęła cicho płakać. Odepchnął ją i już w drzwiach rzucił. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Widać, że muszę sam zająć się wychowaniem naszej córki, o ile rzeczywiście jest to moja córka. Wyszedł, trzasnąwszy drzwiami. Zbiegając po schodach, słyszał, jak otwierają się ponownie, jak Aniela biegnie za nim, tłumiąc szloch. Przyspieszył kroku. Wypadł na chodnik, biegiem skręcił za róg budynku, nie zastanawiając się, dlaczego właściwie ucieka. Wyjrzał ostrożnie zza winkla. Aniela właśnie wybiegała z klatki schodowej, krzycząc coś do telefonu. Nagle urwała. Rozejrzała się, ocierając z policzków łzy, po czym jak lunatyczka ruszyła biegiem przed siebie. To była sekunda. Nie zdążył krzyknąć, nie zdążył jej ostrzec, jak wpadła pod nadjeżdżający autobus. Patrzył pociemniałymi ze zgrozy oczami, jak drobna postać kobiety znika pod kołami, jak jej zmasakrowane ciało pojawia się po drugiej stronie hamującego z piskiem opon autobusu. Potem patrzył, jak z kabiny wyskakuje pobladły kierowca, jak zbiegają się ludzie i pochylają się nad ciałem, ale nikt nie próbuje nic uczynić, bo nie da się przywrócić życia temu, co zostało z pięknej, jeszcze przed chwilą pełnej życia kobiety. Ktoś dzwoni po pogotowie, ktoś mówi do roztrzęsionego kierowcy. Po prostu wbiegła na ulicę, nie mógł pan nic zrobić, kompletnie nic. I sam chciał podejść, pożegnać Anielę Jadwisińską. Już teraz, czując wgryzające się w jego duszę kły żalu i poczucia winy. Ale nie uczynił ani kroku, ani jednego gestu. Nie wiedząc, nie rozumiejąc, dlaczego to robi, odwrócił się na pięcie i odszedł. Uciekł. I miał tak uciekać przez długie 8 lat. Dręczony wyrzutami sumienia, dręczony poczuciem winy w stosunku i do Anieli, i do Kamili. Szczególnie do tej ostatniej. To wszystko mówił teraz swojej córce. Gdy skończył, odetchnął głęboko. Nieznośny ciężar w piersiach zelżał. Nic gorszego niż to, co już przeżył, spotkać go nie mogło. Kamila albo przyjmie jego spowiedź i wybaczy mu, albo przeciwnie, przeklnie go i każe mu iść precz, razem z tym cholernym domem i pełnym kątem. Nie ma trzeciej możliwości. Przeniósł zwilgotniałe spojrzenie z okna jadalni, za którym nadal szalała nawałnica. Choć tu, w holu, było cicho, na stojącą przed nim przemoczoną dziewczynę. Zastanowił się przez chwilę, czy to łzy płyną po jej policzkach, czy krople deszczu. Powiedz coś, poprosił. Wszystko było lepsze niż ta cisza. Dlaczego teraz? Zapytała głosem pozbawionym wszelkich uczuć. Dlaczego wyskakujesz ze swym wyznaniem jak królik z kapelusza? Teraz, gdy zaczęłam o tobie zapominać, godzić się z twoim odejściem. Gdy stanęłam na własnych nogach i pojawił się w moim życiu ktoś, kto... Umilkła. Łukasz nie pojawił się w jej życiu od tak, bo miała szczęście. Postawił go na jej drodze on, Jakub. Czego ode mnie chcesz? W jej głosie zabrzmiało śmiertelne zmęczenie. Odebrałeś mi mamę, młodość, miłość i złudzenia. Odbierzesz jeszcze Łukasza? Po to się pojawiłeś? By zniszczyć mnie do reszty? Za co mnie, za co nas, mnie i moją mamę tak nienawidzisz? Lucja, słuchając tych cichych słów, poczuła, że zaraz wybuchnie. Albo płaczem, albo wściekłością. A najpewniej jednym i drugim. Ale milczała. Tych dwoje musiało wyjaśnić sobie wszystko do końca. Albo Kamila na zawsze pozostanie ze złamanym sercem. Kochałem was obie. Odezwał się równie cicho Jakub, patrząc ponad ramieniem dziewczyny w okno, w które uderzał deszcz. ale do tej pory nie byłem gotów stanąć przed tobą i wyznać tego wszystkiego. Dopiero Łukasz, to co was połączyło, dodało mi odwagi, bo wiem, że gdy ja odejdę, nie zostaniesz sama. Nigdy nie była sama, syknęła Łucja. Kamila zaś prychnęła tylko. Proszę, Jakub, nie wciskaj mi kitu. Łukasza ty sam mi podsunąłeś. I nie dlatego, żebym znalazła ukojenie w jego ramionach. Dlaczego więc? Spojrzał na nią. Jego głos stwardniał. Bo nie chciałem, by jakiś Markus Allen czy inny bydlak skrzywdził cię bardziej, niż ja to zrobiłem. W oczach Kamili błysnęła pogarda. Jesteś jak pies ogrodnika. Sam nie możesz się do mnie dobrać, więc gdy tylko zainteresował się mną Markus, nie pozwolił jej dokończyć. To handlarz żywym towarem. Chciał cię wywieźć do Włoch i zamknąć w burdelu. Nie mogłem na to pozwolić. Umilkła. Nagle wszystkie wydarzenia związane z Markusem i Mediolanem, do którego w końcu nie dotarła, nabrały logicznego wytłumaczenia. I napaść tamtego mężczyzny na nią w jej własnym domu i słowa, jakie wykrzyczał, nim do mieszkania wpadł ten drugi, Jacek Kornacki, odezwała się na głos. Jego też na mnie nasłałeś? Jakub kiwnął głową. To wszystko jakieś brednie, krzyknęła doprowadzona do ostateczności. Po co miałby pstrykać obsceniczne fotki ze sobą i ze mną w roli głównej? Komu chciałeś je podrzucić? Pieprzony altruisto, jeśli nie Łukaszowi, żeby Łukasz... Ponownie umilkła, siłą tłumiąc szloch. Łukasz, gdybyś tylko tu był, gdybyś stał obok mnie, ściskając moją dłoń tak, bym czuła, że ty jedyny kochasz mnie prawdziwie i zawsze będziesz po mojej stronie. Łukasz, gdzie jesteś, gdy tak bardzo cię potrzebuję? Kto chciał pstrykać obsceniczne fotki? Zaczął Jakub wolno i spokojnie, ale przysłuchująca się tej rozmowie Łucja wiedziała, że narasta w nim ta sama wściekłość, którą ona czuła od ładnych paru chwil. Łukasz? I o to samo chciała Kamila zapytać. Nie Łukasz, wykrzyknęła dziewczyna. Kornacki. Napadł mnie któregoś dnia w ogrodzie, chciał zmusić do różnych podłych rzeczy. Łukasz mu za to noc złamał. A ja Kornackiemu połamił łapy, obiecał sobie w myślach Jakub, a na głos rzekł. Nie wiem, co temu draniowi odbiło, ale na pewno nie puszczę mu tego płazem. Teraz chcę cię prosić, byś przyjęła ten dom, dom, który sobie wymarzyłaś. Jeżeli podpiszesz ten akt i sasanka i różany ogród będą twoje. Kamila uniosła brwi. Tak po prostu podpisze i willa razem z ogrodem staną się jej własnością, a Jakub nadal będzie kontrolował każdy jej krok, teraz już z czystym sumieniem i otwarcie roszcząc sobie do tego, jako jej ojciec, pełne prawa? Nie ma mowy. Nie pozwoli temu człowiekowi na jakąkolwiek ingerencję w swoje życie. Cofnęła się, kręcąc głową. Wcisnęła mu teczkę z dokumentem w ręce. Ja odejdę. Zaczął szybko, wiedząc, że traci ostatnią szansę. Wyjadę za granicę, daleko. Będę pojawiał się tylko wtedy, gdy mi na to pozwolisz. Przyrzekam, tylko wtedy. Żadnej więcej kontroli. Zostawiam cię w dobrych rękach człowieka, któremu ufam bardziej niż sobie. I który jest po stokroć bardziej ciebie wart niż ja kiedykolwiek byłem. Delikatnie włożył jej akt notarialny do rąk. Pojedź ze mną do notariusza, teraz, zaraz i podpisz. Po prostu podpisz. Patrzyła długą chwilę to na dokument, to na Jakuba. Łucja pewna, że dziewczyna za chwilę spełni marzenie swojego życia, wstrzymała oddech. Kamila, sama będąc tego pewną, już miała uczynić to, o co ją prosił, gdy... Zupełnie dla siebie niespodziewanie odtrąciła jego dłoń i ze słowami: teraz ty sobie poczekasz, ja muszę odnaleźć Małgosię. Odwróciła się i odeszła, zostawiając mężczyznę w holu. Rzeczywiście, Gosia Bielska potrzebowała Kamili bardziej niż nękany wyrzutami sumienia Jakub Kiliński.